Rozpoczęliśmy właśnie w środę tutaj nadawanie nowego programu Rozmówki Polsko-Polskie. Tydzień temu pierwszy odcinek premierowy, w ubiegłym tygodniu była Szwajcaria, czyli dowiedzieliśmy się kilka słów od osoby żyjącej w Szwajcarii na co dzień, jak jej się tam żyje, jakie są różnice, szczegóły, jeżeli chodzi na przykład, tu była bardzo ciekawa rzecz odnośnie języków właśnie w Szwajcarii, jakim językiem się posługujemy i czemu nie ma języka takiego typowego szwajcarskiego, który jest ogólny dla wszystkich. A dzisiaj drugi odcinek tego programu, w drugim odcinku Kenia. Zapraszam serdecznie.
Rozmówki polsko-polskie. Dla Polskiego Radia Chicago, Karolina Rogus-Namiotko. Zapraszam.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki Polsko-Polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Marta Rutynowska-Eysing, która na co dzień mieszka w Kenii. Witaj.
Cześć Karolino.
Co sprawiło, że wyjechałaś do Afryki?
No tak, żeby opowiedzieć w ogóle, jak zaczęła się taka moja przygoda już wieloletnia. To miała być przygoda dwuletnia, a to już jest przygoda 25-letnia. Zaczęło się to wszystko właśnie 25 lat temu, kiedy jako młoda dziewczyna zaraz po studiach pierwszy raz postanowiłam przylecieć tutaj do Afryki z mężem. I tym krajem było RPA. Wtedy jeszcze z Polski nie było takich, wiesz, regularnych podróży w te strony, tak jak w tej chwili. Kenia nie była w ogóle, ani RPA, krajem bardzo popularnym. Wszyscy, których znałam, mówili, że to jest w ogóle jakieś szaleństwo i bardzo niebezpieczne i co ja robię. Natomiast no, taka była decyzja, że wyjeżdżamy z moim mężem na kontrakt. Wtedy w ogóle jeszcze w Polsce wiedzieliśmy o Afryce tylko tyle, że tu są dzikie zwierzęta, wiesz, pustynie i sawanny i nic więcej. Natomiast no, my mieliśmy kontrakt, mój mąż dostał kontrakt i no i taka była decyzja, że po prostu wyjeżdżamy i na naszą wielką przygodę życia.
I jak się odnalazłeś w ogóle w tym miejscu? Nie bałaś się właśnie tej dzikiej natury?
No właśnie, powiem ci szczerze, że właśnie na drugi dzień po przylocie pojechaliśmy obejrzeć projekt mojego męża i to były największe slumsy w okolicach miasta Durban, bo tam mieliśmy zamieszkać. No i to miejsce było bardzo zniszczone, praktycznie całkowicie zniszczone przez powodzie i to był taki dzień, kiedy naprawdę był bardzo przełomowy w moim życiu. Jedna z miejscowych kobiet po prostu podbiegła do mnie i oddała mi swoje dziecko na ręce, wiesz? I to były słowa, które wypowiedziała: zabierz to dziecko, z tobą jemu będzie lepiej, mi już nic nie zostało. I to było po prostu, wiesz, dla mnie to był taki szok kulturowy i to był taki największy dowód tego, że wiesz, bardzo silnie poczułam w swoim ciele, w swoich emocjach, że wiesz, tym ludziom jest potrzebna pomoc i że najbardziej chyba tym kobietom i małym dzieciom. I no i strasznie to przeżyłam. Pamiętam w ogóle moje rozmowy, wiesz, wtedy z moją mamą, kiedy ją zapewniałam, że jest wszystko cudownie, a tak naprawdę w głębi serca czułam, że chyba tutaj zostanę na dłużej i no i coś mnie jednak tutaj przytrzyma.
Czym się tam na co dzień zajmujesz?
Ja bardzo szybko odnalazłam się tutaj i zrobiłam no dużo w kwestii swojej własnej kariery. W RPA przez 7 lat pracowałam na Politechnice. Byłam wykładowcą na Wydziale Technologii Żywności i Inżynierii i to był cudowny czas. Natomiast po 7 latach w 2007 roku przeprowadziliśmy się do Kenii, gdzie mieszkamy tutaj obecnie. I od 15 lat praktycznie pracowałam i pracuję nadal w korporacjach.
Jak sobie poradziłaś z językiem?
Urzędowym językiem jest język angielski, także mój język angielski był na bardzo dobrym poziomie. Ja się uczyłam od dziecka praktycznie, więc nie miałam żadnych problemów z wykładami, nie. W ogóle bardzo lubiłam tą pracę, bo dla mnie to też w pewnym sensie było przygotowywanie tych dzieciaków do zawodu i wiedziałam, że każda osoba, która kończy jakiś stopień wyższych studiów. Ja uczyłam wtedy do stopnia bachelor, czyli takiego stopnia inżynierskiego. Będzie miała większe szanse po prostu, żeby no, funkcjonować dobrze, tak? I zarabiać pieniądze, i szczególnie kobiety, szczególnie dziewczyny. Bardzo zależało mi na tym, żeby dużo dziewczyn kończyło te studia, bo wiedziałam, że będą miały lepszy start w życie.
My się w ogóle spotkałyśmy na jednych targach. Prezentowałaś wyroby tamtejszych rękodzielniczek. Opowiesz mi o tym?
Tak, z wielką przyjemnością. Powiem ci, że miałam taki przełom w swoim życiu 3 lata temu, kiedy bardzo intensywnie zaczęłam myśleć, że chciałabym pewnych zmian w swoim życiu, że 25 lat spędziłam w Afryce i bardzo to miejsce pokochałam. W ogóle od pierwszego dnia zamieszkania w Afryce byłam zainspirowana kulturą afrykańską, ich sztuką, pięknem, tymi kolorowymi strojami, muzyką, tańcem, śpiewem. To jest po prostu przeżycie tego na co dzień i w ogóle tak bezpośrednio jest niesamowite. I zawsze tym się dzieliłam podczas moich regularnych odwiedzin w Polsce. I tak sobie pomyślałam wtedy, że wiesz, moje dzieci już dorastają, już niedługo będzie jakaś na pewno przeprowadzka do Europy, do Polski, do której ja zawsze chciałam wrócić, natomiast moje dziewczyny no, muszą się uczyć dalej. I myślałam sobie, co w związku z tym. I podczas mojego jednego z pobytów w Polsce doszło do cudownego spotkania z moimi koleżankami z młodych lat na urodzinach mojej przyjaciółki. I na tym właśnie spotkaniu, wiesz, zaczęłam opowiadać, ponieważ one były bardzo ciekawe. I zainspirowałam je swoimi opowieściami. I wtedy powstał też taki pomysł zrobienia czegoś razem. Więc ja w ogóle już od wielu, wielu lat chciałam przywieźć ze sobą jakąś cząstkę Afryki do Europy. I co robiłam? Po prostu przywoziłam niekończące się podarunki, prezenty, wiesz, dla rodziny, dla przyjaciół, no ale wiedziałam, że nie mogę tego w ten sposób kontynuować. Chciałam to kontynuować w innej formie. I cały czas z tyłu głowy miałam właśnie pomoc, wiesz, tym lokalnym dziewczynom i dzieciom tutaj w Afryce. I moim takim marzeniem było zbudowanie firmy, która mogłaby się tym zająć, ale zająć się tym profesjonalnie i te piękne, lokalne rękodzieła mogłyby wówczas też docierać nie tylko do mojej rodziny czy znajomych, ale również do obcych ludzi, którym mogłoby się to spodobać. No i właśnie na tym spotkaniu, kiedy moja przyjaciółka wyraziła chęć współpracy, poszło to bardzo szybko i w zasadzie w ciągu 3 miesięcy zorganizowałyśmy wszystko i otworzyłam firmę i również jeszcze wtedy, już po tym spotkaniu zaczęłyśmy myśleć, co dalej, jak chcemy to prowadzić i co to w ogóle ma być.
Cudownie, że jesteś tam i wspierasz te młode kobiety właśnie angażując je w tą swoją działalność związaną z rękodziełem, więc fajnie, że jest ktoś, kto dostrzega takie potrzeby i próbuje gdzieś wyciągnąć te kobiety na powierzchnię, bo pomoc jest ważna i uważam, że ona zawsze wraca.
Tak, dziękuję. Wiesz, no i dla mnie to jest bardzo ważne, bo to jest takie przy moim takim zawodowym spełnieniu, czy mojej karierze takiej zawodowej, profesjonalnej, właśnie ta praca to jest też takie, wiesz, wypełnienie mojego serca, ale to też idzie w dwie strony, wiesz, bo ja uwielbiam właśnie pomagać tym dziewczynom tutaj, wiesz, robić tak, żeby one czuły się niezależnie, że mają pieniądze, żeby wysyłać swoje dzieci do szkoły, żeby, wiesz, kupować im ciepły czy gotować właściwie ciepły posiłek. Natomiast również taką intencją jest to, żeby też edukować nasze polskie społeczeństwo i też przekazywać wiedzę Afryce, wiesz, o jej pięknie i o bogactwie, ale również też mówić o tych istniejących problemach społecznych, które są, wiesz, dla każdego z nas bardzo ważne, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy.
Powiedz mi, jaką macie pogodę teraz?
Tutaj jest piekarnik w tej chwili, jest środek lata, mamy temperatury około 30 stopni, są w ogóle jakieś abnormalia, dlatego że w Nairobi my jesteśmy na wysokości ponad 1600 metrów i z reguły temperatury są bardzo umiarkowane, natomiast to lato akurat teraz jest naprawdę jakieś ekstremalne, także zamykamy się w domach, włączamy wiatraki. Ja po 15 latach życia tutaj mam właśnie pierwszy raz chyba wiatrak w pokoju włączony, bo jest naprawdę bardzo gorąco.
Ty mieszkasz w mieście, prawda?
Tak, my mieszkamy w mieście Nairobi, w stolicy Kenii.
Może opowiesz nam, jak wygląda miasto w Kenii? Macie, nie wiem, wieżowce, drapacze chmur, czy może to są małe właśnie chatki?
No właśnie, jeśli chodzi o taką aglomerację jak Nairobi, to jest bardzo duże miasto. Tutaj mieszka około 7 milionów ludzi i jeżeli sobie wejdziesz w internet i wygooglasz Nairobi, no to tak, nie zobaczysz żadnych małych chatek, ale ani żadnych lwów biegających po ulicy, tylko to jest bardzo znane i bardzo dobrze rozwinięte miasto. To jest centrum wszelkich największych organizacji światowych, takich jak Bank Światowy, Unia Europejska, ONZ. To jest miasto, w którym siedzibę mają wszelkie ambasady z całego świata, więc no to już nie te czasy. To było 100-120 lat temu, kiedy jeszcze tu po ulicach biegały słonie, natomiast ostatnie 120 lat to jest bardzo duży rozwój, który nadal trwa.
Jak spędzasz wolny czas w Kenii?
O, cudowne pytanie. Wiesz, ja ostatnie 15 lat naprawdę bardzo intensywnie pracowałam tutaj w różnych światowych korporacjach. Natomiast tak, oczywiście mamy czas wolny, więc jeżeli tylko możemy, to pakujemy się i wyjeżdżamy za miasto. Więc to będą oczywiście różnego rodzaju safari w pobliskich parkach narodowych lub wybrzeże Kenii, które jest jednym z najpiękniejszych tropikalnych wybrzeży.
A ten moment, kiedy pierwszy raz zobaczyłaś właśnie jakieś dzikie zwierzę, nie wiem, lwa, słonia, czy to było coś niesamowitego?
Wiesz, powiem ci, że tak, na pewno, bo to było zobaczenie tego dzikiego zwierzęcia, które jest bardzo duże, bardzo silne i często bardzo szybkie, bardzo blisko i na żywo. I trzeba było sobie uzmysłowić jak najszybciej, że to nie jest zoo. Więc są pewne takie, wiesz, ustalenia przy wjeździe do parków, że nie wolno wychodzić z samochodu, nie wolno tym zwierzętom robić zdjęć, nie wolno do nich wyciągać rąk, wiesz, i tego trzeba się trzymać, bo to naprawdę nie jest zoo, więc przerażenie w oczach mam do dzisiejszego dnia. Chyba w momencie, kiedy już miałam dzieci, to wówczas zaczęłam być bardziej ostrożna, bo do momentu, wiesz, te momenty młodości były różne, były dzikie, po prostu robiliśmy różne rzeczy, pływaliśmy, wiesz, z hipopotamami, chodziliśmy na piesze safari po ścieżkach lwów, więc to była taka dzikość, natomiast od momentu założenia rodziny chyba jestem trochę ostrożniejsza, chociaż mój mąż pozostał dziki do dzisiaj i on uwielbia safari, on mógłby zostać w Afryce, on mógłby tutaj żyć i już do Europy nie wracać, bo to są naprawdę emocje, jak widzisz takiego słonia na przykład, czy żyrafę, czy lwa, bardzo blisko i na żywo, bez żadnej siatki pomiędzy.
Bo ja słyszałam, że ponoć w Kenii nie można używać foliowych torebek, to prawda?
Tak, to jest prawda i to już od wielu lat.
I jak to w ogóle funkcjonuje?
To znaczy tak, przy samym wlocie w ogóle trzeba zostawić w samolocie wszystkie plastikowe torby, bo na wjeździe jest to sprawdzane, więc żadnej plastikowej torby w ręku nie można nieść. One muszą być albo pochowane w walizce, albo po prostu wyrzucone. Takie są procedury, żeby próbować tutaj ochraniać oczywiście środowisko, ponieważ zanieczyszczenie środowiska jest bardzo duże. Natomiast w samym mieście to się widzi, dlatego że takie zwykłe, plastikowe, cieniutkie torebki w ogóle nie są nigdzie w sprzedaży. W supermarketach to jest albo papier, albo swoje własne. Trzeba mieć kartony na przykład, żeby odebrać produkty, lub pakowane są one w inne torby, ale te najcieńsze plastikowe torebki nie są dozwolone tutaj.
Dziękuję ci w ogóle bardzo za tą rozmowę i za tą działalność.
Ja bardzo dziękuję za ten czas, za miłą rozmowę. Dziękuję, kochana.
Dziękuję ci bardzo.
I to już za nami. Kolejny, drugi już odcinek. Karolina Rogus-Namiotko. Właśnie to jest jej program. Nowy program na falach naszego radia. Rozmówki polsko-polskie. Tydzień temu pierwszy odcinek, przypominam, Szwajcaria. W tym tygodniu, dzisiaj premierowo, mamy właśnie Kenię. I to bardzo ciekawy temat. Można sobie wyszukać różnych informacji o Nairobi, o samej Kenii. Tutaj słyszeliśmy między innymi o temperaturach i ktoś się mógł zdziwić. Ale jak to? Przecież u nas jeszcze lata nie było, a tam mówimy o jakichś upałach. No tak, tutaj można znaleźć w internecie, jak kogoś to ciekawi, bardzo dużo informacji, że między innymi, ja taką informację w tym momencie znalazłem, najcieplejszym miesiącem właśnie w Kenii jest marzec. Średnio 70 stopni Fahrenheita.
10.30 WNVR. Polskie Radio Chicago.
Chciałem poinformować o jednej rzeczy, bo też widzimy, że ta wiadomość zainteresowała naszych słuchaczy. Dostajemy nawet SMS-y w tej sprawie. W związku z tym pozwem, a konkretnie o ugodzie właśnie facebookowej. Facebook poszedł na ugodę, jeżeli chodzi o pozew dotyczący dotyczący jak zawsze właśnie prywatności, jeżeli chodzi o posiadanie kont na tym portalu. $725 milionów. $725 milionów to taka suma, którą właśnie dzisiaj możemy wyczytać wszędzie, którą Facebook będzie musiał zapłacić milionom użytkowników. I jeżeli chodzi o dokładne szczegóły, to jest nowa informacja, tu wszystko się dopiero pojawia, ale na naszej stronie polskieradio.com, jeżeli ten temat Państwa interesuje, będzie można dzisiaj po południu sprawdzić nieco więcej szczegółów. Tutaj właśnie w odpowiedzi do naszych słuchaczy, którzy pytają, gdzie mogą coś więcej o tym poczytać. Mogą Państwo pomyśleć, a to ta stara sprawa, ja tam już dostałem pieniądze z tego. To była inna sprawa, dlatego że mieliśmy już taką sprawę z pozwem i z ugodą właśnie dotyczącą Facebooka, ale to było na ostatnio. Te widełki, jeżeli chodzi o wymagania, żeby otrzymać pieniądze, a bardzo dużo osób tutaj właśnie z naszego stanu, ze stanu Illinois otrzymało, były bardziej ograniczone, dlatego że tam to było ograniczone do tego, że musieliśmy dodać, mieć jakieś zdjęcie. Tam chodziło o sprawy biometryczne. Musieliśmy mieć jakieś zdjęcie, które zostało przez jakiś skrypt Facebooka gdzieś tam użyte w sposób nielegalny w stosunku do użytkowników, więc tam nie każdy mógł się na to załapać. Tutaj wygląda na to, że bardzo dużo osób będzie mogło się załapać, no i to być może źle, dlatego że wtedy ta suma będzie mniejsza. Ale tutaj w tych wymogach między innymi jest o tym, że tu dotyczy wszystkich użytkowników w Stanach Zjednoczonych, którzy mieli konto na Facebooku pomiędzy 2007 a 2022 rokiem. Więc no rzeczywiście, pula tutaj bardzo duża. Miliony ludzi tutaj w Stanach Zjednoczonych miało konto między 2007 a 2022 rokiem. Więcej szczegółów będzie można poczytać o tym na naszej stronie polskieradio.com.